W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Co sobotni program, w którym komentujemy otwarte mikrofony z tego tygodnia. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam pana, witam państwa.
W ubiegłym tygodniu w niedzielę ulicami 70 polskich miast przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, którego uczestnicy chcą, aby przyszłość naszego kraju budowana była na szacunku dla życia ludzkiego w każdej fazie jego rozwoju oraz szacunku dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Dzień wcześniej z kolei w Warszawie odbyła się 18. Parada Równości, której uczestnicy domagali się m.in. ochrony mniejszości, zwłaszcza osób homoseksualnych, przed dyskryminacją i wykluczeniem. Domagali się także wprowadzenia pełnej równości małżeństwa z prawem do adopcji dzieci i wszystkimi wynikającymi z tego prawami, obowiązkami i konsekwencjami. Dwa dni, dwa marsze, dwa systemy wartości, której koncepcji obecnie bardziej sprzyja świat, Unia Europejska i Polska. Co zrobić, aby rodziny w naszym kraju czuły się bezpiecznie i mogły się rozwijać? Oto pytałem państwa w otwartym mikrofonie w poniedziałek.
Jak wspierać rodzinę i jaką rodzinę? No jest to napisane w konstytucji, że małżeństwo to jest kobieta i mężczyzna. Tego się trzymajmy. No ten rząd już pokazuje, jak to robić. Te 500+ właśnie jest wspieranie rodziny wielodzietne. Chodzi o to, żeby te rodziny miały lepsze warunki do rozwoju, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że wychowanie jednego dziecka to jest koszt 200 do 250 tysięcy złotych.
Twórcy renesansu, to jest tajemnica Poliszynela, byli homoseksualistami. Ale Michał Anioł do historii przeszedł jako nie ten, który chodził po ulicach Rzymu, Neapolu, Wenecji, Florencji i krzyczał, że jestem gejem, domagam się jakichś specjalnych praw, grantów, tylko jako twórca słynnych fresków w kaplicy Sykstyńskiej.
Czy takie dziecko, na przykład sierota z Ukrainy, z którą zaopiekował się z partnerem Elton John, ma gorsze szanse niż dziecko tej rodziny, w której dzieci są katowane? Czasem tata i mama są gorsi niż ten tata i tata.
Niech oni sobie będą. Oni mi nie przeszkadzają wcale. I na pewno wielu z nas tak samo. Wybrali sobie taką drogę, proszę bardzo, niech idą. Ale konstytucja wyraźnie mówi. Śluby nie. Dzieci też nie. Chcą żyć razem, proszę bardzo, niech żyją. Ale od dzieci daleko. My jeszcze mamy te wartości takie chrześcijańskie. Więc trzymajmy się tego. Jeżeli miałoby być dwóch mężczyzn, to by Pan Bóg stworzył dwóch mężczyzn. A dlaczego stworzył pierwszy mężczyzna, a później kobietę? Dlaczego? Dlatego, żeby mieć z tego, ja powiem na antenie mocno, żeby mieć z tego jakieś zadowolenie.
Słuchaczka się zaśmiała, mówiąc o tym zadowoleniu. Tolerancyjna osoba nasza słuchaczka. Niech sobie będą tolerancyjna, ale tolerancja to już nie jest to, o co chodzi. Teraz chodzi o równość.
Chodzi o to, że musi mieć świadomość, że tolerancja generalnie rzecz biorąc nie ma ani pozytywnego, ani negatywnego.
Tolerować kogoś.
Takiego stygmatu. I to znaczy, że kogoś jesteśmy w stanie wytrzymać, cierpieć, pozwalamy mu jakby istnieć wokół nas w pewnym oczywistym zakresie. Tolerancja w tym negatywnym znaczeniu jest pozwalaniem robienia jakby ludziom czegoś, co jest niegodne, co jest złe i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie dosyć na ten temat niepoprawne politycznie zdanie, że rodzina to jest słowo pochodzące od rodzenia. W związku z powyższym rodzina, celem rodziny jest rodzenie i wychowywanie dzieci. Nie wyobrażam sobie, że jakiś przytomny psycholog może twierdzić, że wychowywanie dzieci w parze homoseksualnej nie odbija się psychicznie na tym dziecku. Po prostu to jest jakby sprzeczne z elementarną logiką i nikt mnie nie przekona. Mnie Parada Równości kojarzy się z takim zdjęciem, które krąży po internecie, jak poprzebierani dosyć dziwacznie ludzie prowadzą na smyczy trzech osobników, którzy na czworakach idą przed nimi w kagańcach i w jakichś takich... Tak. Wszystko oczywiście kolorowe, fajne i tak dalej, i tak dalej, ale ostatecznie Parada Równości idzie równo rzeźko ku zezwierzęceniu tych ludzi i ludzkości razem z nimi, dlatego burzy się we mnie pewnego rodzaju, nie wiem, takie przypuszczenie, podejrzenie, że ta opcja może mieć jeszcze więcej do powiedzenia we współczesnej obyczajowości niż...
Czyli nie byłby pan tolerancyjny na takie zachowania? Nie jest pan...
Nie. Myślę, że to jest jakaś głęboka dewiacja psychiczna. Ja nie mówię o tym, że ktoś został tak, a nie inaczej ukształtowany psychicznie, fizjologicznie i tak dalej. Ale emanowanie tą swoją odmiennością publicznie i robienia z tego happeningów i mówienia o tym, że to jest właśnie norma i że to są wartości europejskie, hola. Michał Anioł, coś poza swoimi cechami osobistymi, coś wielkiego po sobie zostawił.
I pewnie wielu słuchaczy dopiero przy okazji słuchania tego otwartego mikrofonu dowiedziało się, że był to homoseksualista.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Historia dzieje się na naszych oczach, panie Krzysztofie. No to prawda? Tak. Dzieje się, chyba zawsze.
Tylko, że my tą historię takimi maleńkimi plasterkami skrobimy i nie mamy świadomości jej dalekosiężnych konsekwencji.
Zastanawialiśmy się w otwartym mikrofonie w tym tygodniu, czy doszło w Singapurze podczas szczytu między Kimem a Donaldem Trumpem, tak w skrócie powiedzmy, czy doszło do wydarzenia historycznego, czy do wydarzenia epokowego, no bo doszło do spotkania między przywódcą Korei Północnej a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Podczas szczytu Trump rozmawiał z Kim Jong-unem o możliwości zmniejszenia napięcia w relacjach międzynarodowych. Rozmawiano także o denuklearyzacji, a my zapytaliśmy państwa o to, co sądzicie na temat tego, co dzieje się obecnie w stosunkach międzynarodowych i jak widzicie przyszłość stosunków międzynarodowych po tym spotkaniu.
Jak pisał Charles Baudelaire, ostatnią sztuką szatana jest przekonać nas, iż nie istnieje. Komunistom zwyczajnie ufać nie należy. My przez kilkadziesiąt lat naszej najnowszej historii też tego doświadczaliśmy.
Ja zastanawiam się natomiast, co dzieje się w Korei Północnej i jak bardzo wzrośnie pozycja przywódcy. W momencie, kiedy oni mają teraz przywódcę, z którym się bardzo liczy najpotężniejszy człowiek świata, to myślę, że zapewnił sobie wieczność.
Może jeszcze to nie można mówić na to sukces, ale na pewno jest to duże osiągnięcie. I samo to, że zostały złożone podpisy, to do czegoś zobowiązuje i to widzieliśmy to na żywo niejednokrotnie wszyscy, nie? Trzeba być optymistycznym i chodzi o to, że po prostu Donald Trump narzucił tutaj warunki. Kim po prostu przywódca Korei Północnej przyjął te warunki. Tam już część zniszczono tego arsenału nuklearnego i teraz mają jeszcze dalej tam coś usuwać.
Teraz tak ja bardziej przyszłość wybiegnę, kiedy się Korea Północna z Południową połączy. Czy ten przywódca tej Korei reżimowej da sobie odebrać takie, no bo on odbiera hołdy jak Bóg. Jest młody, to być może już to przemyślał, że to nie jest takie hołdy dla człowieka i nie będzie po prostu pokazał swojego ludu.
Podzielamy wiarę słuchaczki. Mamy nadzieję, że przemyślał rzeczywiście Kim Jong-un. W Stanach Zjednoczonych ciekawe rzeczy się dzieją. Nieprzychylne Donaldowi Trumpowi media bagatelizują znaczenie tego szczytu. Donald Trump się odgryza.
No skąd by to znamy?
Gdyby to się stało za czasów prezydentury Baracka Obamy, pialibyście z zachwytu. Nikt w ogóle o tym nie myślał, że może dojść kiedykolwiek do spotkania.
No tak, ale mówiliśmy w poprzednim wątku o paradzie równości. To takie mam wrażenie, że za tego rodzaju destrukcyjnymi ideami stoją jakieś ośrodki intelektualne, z których pełno na świecie, w Stanach Zjednoczonych jest ich też sporo i nie mam żadnych wątpliwości, że celem tych destrukcyjnych ośrodków jest destrukcja ludzkości jako pewnej humanistycznej
Wie pan, jaki zarzut słyszałem? Bo bez Donalda Trumpa, że się uśmiechał do Kim Jong-una, do dyktatora się uśmiechał.
No zawsze można się jakby doczepić, bo to taka jest idea tych wszystkich lewaków i tych wszystkich, mówiąc krótko, popaprańców neomarksistowskich. Warto jest jedną rzecz pamiętać, że nie powstał na świecie ani jeden ustrój realnego komunizmu, który nie byłby ludobójczy. Ani jeden. Mało tego, każdy z tych ustrojów, jak powstawał, kroczył do władzy metodą terrorystyczną. Musimy pamiętać również i o tym, że polska władza komunistyczna też metodą terroru się posługiwała. Przy czym nieco wcześniej, że tak powiem, kwestie elit polskich załatwili Sowieci i naziści, czyli z jednej strony jedna forma komunizmu i z drugiej strony druga forma komunizmu. Trump, moim zdaniem, być może jest w jakimś sensie naiwny, bo uważa, że ten Kim Jong-un to jest jakiś lepszy komunista. Komunista to jest bandyta, którego moim zdaniem powinno się otaczać, eliminować wszelkimi możliwymi sposobami. Szkoda jest tych ludzi w tej Korei, którzy żyją.
Z drugiej strony przyjęliśmy taką zasadę w stosunkach międzynarodowych, że pewne rzeczy negocjujemy, nawet z najgorszymi tyranami. Negocjowano z reżimem kubańskim.
Ja przypomnę panu, panie Marku, tylko negocjacje w Jałcie z bandytą przez ludzi cywilizowanych. Chodzi o to, że bandyta komunista nigdy nie dotrzymuje umowy. Nigdy. W związku z tym te wszystkie negocjacje zawsze kończą się zwycięstwem komunisty, ponieważ jedynym argumentem, na który reaguje komunista, to jest po prostu siła zwyczajnie, a wszystko inne jest dla niego sprzyjające. I on być może, tak jak gdzieś tam czytaliśmy, że tam się zainstalują McDonaldy, co prawda, ale obozy pracy i niewolnicze praca w fabrykach ciągle będzie istniała.
Myślę, że pierwsze tam się zainstaluje KFC, bo tam się rozmawia o konstytucji, panie Krzysztofie.
Być może.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę poznaliśmy z ust prezydenta wstępne propozycje pytań, jakie miałyby się pojawić w referendum konstytucyjnym. Lista zawiera pytań 15, a samo referendum miałoby odbyć się w dniach 10-11 listopada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapytaliśmy państwa, Artur Steciąg zapytał, jak oceniacie prezydencką propozycję pytań, no i przede wszystkim jedno najważniejsze sakramentalne pytanie. Czy referendum jest państwa zdaniem w ogóle potrzebne?
Najwyżej jeszcze w 2015 roku chodziło o jednomandatowe okręgi wyborcze i frekwencja była jaka była, czyli była nawet nie 10%. Mija się to zupełnie z celem i są milionowe nakłady na tego typu akcje. Nie rozumiem też i pana w tej chwili Dudy, Andrzeja, naszego prezydenta, aczkolwiek nie mojego, że wprowadza znowu ten sam temat z uporem maniaka. Po co? Pytam się. Ludzie nie są zainteresowani.
To totalny knot. Co ta konstytucja ma nam przynieść nie tylko dzisiaj, ale i za rok czy dwa? Ona nie reformuje państwa w żaden sposób. Przypisuje jakieś szczególne cechy, a to jednej jakiejś grupie społecznej, a to rodzinie szczególną rolę, a to szczególną rolę emerytów. Powiem panu tak, dlaczego nie zapisać, czy jesteśmy na zawsze w pakcie NATO, a nie zapisać, że jesteśmy na zawsze w Unii Europejskiej? No przecież narzucając własnemu państwu jakieś kajdany, że my musimy całe życie być w czymś.
Najważniejsza chyba rzecz w tej konstytucji powinna być zawarta nadrzędność naszego prawa nad prawem unijnym. To, co zrobili Niemcy. I wtedy żadne Timmermansy i inne tego typu osoby nie mogłyby ingerować w nasze prawo. I to było na tyle na razie.
Nie za bardzo się chyba wypowiem na temat treści i sensowności tych pytań, bo nie znałem ich wcześniej, tylko tyle, co pan przeczytał, a to za mało, żeby się zastanowić.
Może o samym referendum w takim razie.
Tak właśnie. Przede wszystkim taka rzecz, co uderzyło mnie od razu od pierwszych dwóch czy trzech telefonów. Jeżeli wypowiadamy się, że konstytucja jest albo dobra, albo zła, to musimy ją znać. Natomiast ja konstytucji nie czytałem i nie powiem, czy obecna jest dobra, czy zła i czy następna będzie lepsza albo gorsza. I stawiam złotówki przeciwko orzechom, że 90%, co najmniej 90%, oczywiście nie zarzucam tym, którzy dzwonili, bo nie wiem, ale 90% ludzi, którzy mówią, że konstytucja jest albo zła, albo dobra, nie przeczytało tej konstytucji nigdy. A swoje zdanie, jeżeli w ogóle na czymś opiera, to tylko na wypowiedziach polityków zasłyszanych w telewizji, czyli tak naprawdę na gruncie żadnym.
Czy pan, panie Marku, przeczytał konstytucję?
Wiedziałem, że pan mnie o to zapyta. Powiem tak, przeczytałem od deski do deski. Jakieś dwa albo trzy lata temu, tak? Ale powiem panu, że to, co się mówi ostatnio o konstytucji, kto ją łamie, kto jej nie łamie, ta mnogość wykładni, którą słyszałem w międzyczasie, kompletnie sprawiła, że zapomniałem, co w tej konstytucji jest.
A ja co jakiś czas zaglądam. Ostatnio zaglądałem do konstytucji w kwestii obywatelstwa. Z konstytucji wynika, że obywatelem Polski może być każdy.
Mhm.
po prostu każdy. Ponieważ konstytucja nie gwarantuje nam, że my możemy jako naród ustalać, kto jest naszym obywatelem. W związku z powyższym nie ma się co dziwić, że ministrem finansów jest ktoś urodzony w Anglii, który ma serce angielskie i który mówi w Bydgoszczu i nie ma pieniędzy. Prawda? I jest, można powiedzieć, grubo podejrzany o różnego rodzaju działanie
nasze. Ale korzenie polskie, miał. Ma.
No w każdym razie państwo w tej chwili, jak się słyszy, rozdaje obywatelstwa w Polsce dosyć szczodrze różnym. A ja bym tego nie chciał, chciałbym, żeby to było. Z drugiej strony tutaj mogę powiedzieć, to jest moje osobiste zdanie, które nie jest zdaniem indywidualnym. Konstytucja, którą mamy, jest konstytucją złą po prostu. I wszystkie problemy, które mamy w Polsce z sądownictwem, z prokuratorą, z panią Gersdorf, ze sporami między rządem a prezydentem, są wynikiem tej właśnie konstytucji. Konstytucja, która tak zamazuje... nie przypisuje
z jednej strony coś ustala, z drugiej strony na coś pozwala, trwa spór, tak. Czy zmiana ustroju sądów przerywa kadencję, czy nie może.
Kiedy przeczytałem te 15 punktów, to ja myślałem, że to jest żart, że to ktoś po prostu nabija się, że to jakieś wypracowanie jest, dali gimnazjalistom.
Z WOS-u,
tak, gimnazjalistom dali, żeby napisali, jak sobie wyobrażałem konstytucję. Panie prezydencie, niech pan zmieni swoich doradców, bo to po prostu jest tragedia. Jak się takie pytanie zadaje, to w zasadzie to nie ma kompletnie sensu, prawda? To może w konstytucji ustalimy ceny biletów tramwajowych albo cenę wody w takim razie, jak już tak precyzyjnie i szczegółowo.
Albo wynik mundialny.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Jak oceniacie państwo obecną sytuację Rosji i jej pozycję na arenie międzynarodowej? Czy mistrzostwa pomogą naszemu wschodniemu sąsiadowi w reperowaniu nadwątlonych mocno stosunków ze światem? Zapytaliśmy o to, czy zdaniem państwa to Władimir Putin będzie niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznego mundialu. Posłuchajmy, co państwo na to.
Mam nadzieję, że Rosjanie po Soczi czy po innych organizowanych mistrzostwach mają na tyle doświadczenia, że zrobią rzeczywiście coś pięknego. Soczi jest bardzo mile wspominane, olimpiada, i tak samo będzie bardzo mile wspominany mundial.
Za świętej pamięci prezydentem Stanów Zjednoczonych Reaganem, który odważył się bojkotować olimpiadę w Moskwie. I co się stało? I tylko on potrafił. A potem pompuje swoją popularność, on taki dobry jest, prawda? I Rosja taka dobra, a wojna jest? Na Ukrainie, o której już chyba zapomnieli niektórzy.
Jeśli już doszło do mistrzostw świata w Rosji, to niech tak zostanie. No pytano wielu piłkarzy z różnych reprezentacji. Oni raczej nie mieszają się w politykę. Ich interesuje sport, czysty sport, tyle i aż tyle. Dlatego no dajmy spokój tej polityce.
Podzielam swojego poprzednika. Sport jeszcze raz przed polityką. Absolutnie nie łączmy tego. Bardzo się cieszę. Rosja jest niestety, mocarstwem. Jest to potężny kraj. Cieszę się, że w Rosji jest tego typu impreza rozgrywana. Dla sportowców to jest wielkie święto.
Zacznijmy od historycznych faktów. Wie pan, Rosjanie mają tyle praw do Krymu, co do Warszawy. Bo i Krym, i Warszawę zajęły wojska Kateryny II. I sport, proszę pana, ma być czysty. Sport ma być bezkrwawą rywalizacją, uczciwą fair play ludzi. I nie może się odbywać w krajach, gdzie się po prostu ludzi morduje, gdzie są, proszę pana, łamane wszelkie zasady praw człowieka. Gdzie rządzi zbrodniarz? Gdyby ludzie się zainteresowali tym, co wojska rosyjskie zrobiły w Czeczenii, gdzie wyróżnięto praktycznie wszystkich mężczyzn do 15 roku życia, to by się troszeczkę zorientowali, że to jest po prostu zbrodniarz.
W Soczi, nie wiem, czy pan pamięta, jak projektanci laboratorium, w których sprawdzano próbki dopingowe, rosyjscy wykonali dziurę w ścianie, dzięki której można było próbki podmieniać. Cokolwiek by się tam nie działo, dla mnie to zawsze pachnie szwindlem. Ja jestem bardzo ostrożny w ocenie. Dla nas jakby tamta strona, jeśli chodzi o igrzyska, kojarzą się z gestem Kozakiewicza i taki mam do tego, za przeproszeniem, stosunek. Nie wierzę Putinowi, jak po prostu wściekłemu psu. Przepraszam bardzo za
Ale do igrzysk w Monachium nie będzie pan tego porównywał.
Nie, myślę, że to taka jest tutaj ten trend pana taki mocno niestosowny jest, przyznam się, bo to sobie żartujemy. Nie wierzę, że nie kosztowało to, że tak powiem, jakby sporo, żeby przekonać FIFA, aby właśnie dzięki piłce nożnej poprawić wizerunek Rosji.
Coś jest w pięknie sportu, że tak wszyscy mówią o Krymie, wykluczamy Rosję z G7, z G8, robimy G7, wspieramy się, a w praktyce okazuje się, że żaden kraj...
Że rurociąg będzie pod dnie Bałtyku szedł i piłkarze będą się kopać po kostkach na stadionach.
I wszyscy jadą na mundial, piją piwo i dobrze się bawią. To jest może piękno właśnie sportu.
Nie, życzmy naszym słuchaczom, żeby oderwali się chwilę od polityki i niech z wielką radością oglądają występy naszych zawodników. Już na mieście, panie Marku, zgodnie z przewidywaniem pojawiły się biało-czerwone flagi na samochód.
I to nas bardzo niezmiennie cieszy i cieszyć będzie.
Właśnie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.